A my oczywiście robimy Radio Wnet i dzisiaj nadajemy wyjątkowo z budynku Pasty. A teraz przy telefonie jest ksiądz Tomasz Jochemczyk, prosto z Włoch. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam.
My także pozdrawiamy o poranku. Jak wygląda sytuacja we Włoszech dzisiaj?
No, niestety sytuacja we Włoszech z dnia na dzień jest coraz bardziej napięta. To napięcie rośnie, czuć to napięcie, że tak powiem, w powietrzu. Ludzie są bardzo zaniepokojeni. Można powiedzieć, jest taka ogólna panika wśród ludzi. No, czas biegnie do przodu, mijają dni, tygodnie. Zaostrzenia też od strony rządu, każdego tygodnia jakieś nowe sprawy się pojawiają. Ciągle te zaostrzenia są jakby jeszcze bardziej precyzowane. Przepustki, które są wydawane na wyjście z domu, czy nie wiem, pójście do lekarza, czy gdziekolwiek, no, są coraz bardziej też jeszcze zaostrzane. Także no, to nie sprzyja tej sytuacji. Ludzie są bardzo zagubieni, zostawieni samym sobie, też ze strony, nie wiem, rządu, który działa bardzo wolno i dziwnie bardzo często tutaj we Włoszech, ale też ze strony, no tak ogólnie rzecz biorąc, hierarchii Kościoła, poszczególne diecezje, też no, ludzie się bardzo boją wychodzić, boją się zarażeń. A z drugiej strony no, trzeba też wychodzić, no bo są jakieś potrzeby takie codzienne, nie wiem, jakieś zakupy, czy ktoś się źle czuje, nawet niekoniecznie związane jest to z koronawirusem, co stwarza, że jest taka psychoza wśród ludzi. Media przekazują nam takie, nie inne wiadomości. To wszystko sprzyja tej sytuacji, tej atmosferze takiej ogólnej paniki.
No proszę księdza, na pewno ksiądz oglądał w miniony piątek błogosławieństwo Ojca Świętego Papieża Franciszka Urbi et Orbi na pustym placu Świętego Piotra. Jak ksiądz to odebrał i jak Włosi wierni odebrali to błogosławieństwo?
No, był to taki moment no, niesamowity, coś nowego, inny niż zwykle. Wiem, że ludzie odebrali to pozytywnie, taki sygnał no, bardzo głęboki. I właśnie to jest, może można powiedzieć, odpowiedź, że no, sami sobie nie poradzimy. Nawet pomimo tego, że mamy nasze rządy, czy tutaj rząd włoski, który działa, tak jak mówiłem, powolnie, gdzie no, kłócą się, są ze sobą podzieleni, zresztą tutaj też widać, jest ta część, znaczy rząd, który tutaj obecnie jest u władzy, jest taki no, trochę lewacki, komuniści, którzy tutaj rządzą, którzy spróbują w jakiś sposób no tutaj przekazać to, że Europa jest czymś dobrym, podczas kiedy widzimy, że Unia Europejska, Europa okazuje się takim tworem, który do końca praktycznie nie działa, pozostawił poszczególne państwa, tak jak Włochy, różne inne samym sobie. Ludzie teraz zaczynają to widzieć. Też opozycja, która no, jest jakaś nastawiona bardziej patriotycznie, też to widzi. Do tego wszystkiego wchodzi teraz Kościół, który no, zaczyna się budzić, tylko troszeczkę późno, ale lepiej późno niż wcale. No i jedyna nadzieja, no wiadomo, musimy zwrócić się tym bardziej no, jako ludzie, jako wierzący, bo w większości jesteśmy wierzący tutaj w Italii, tak jak i w Polsce, do Pana Boga, bo tylko Pan Bóg może tutaj nam pomóc. Ja sam tutaj też widzę na swoim własnym gruncie, że nie można siedzieć w domu jako ksiądz, tylko trzeba wyjść do ludzi, trzeba tym ludziom pomóc.
Wychodzi ksiądz do ludzi, rozmawia ksiądz z ludźmi?
Wychodzę do ludzi, chociaż jest to nielegalne, sprawuję każdego dnia msze święte, dwie msze święte, dzwonią dzwony w moich kościołach. Ludzie wiedzą, że jest proboszcz, że się ktoś za nich modli. Mam bardzo wiele takich telefonów czy SMS-ów od ludzi, którzy są gdzieś daleko od kościoła, czy byli gdzieś daleko od kościoła, od Pana Boga, którzy dziękują mi, że tu jestem, że nie uciekłem, że nie wyjechałem do Polski, ale że jestem z nimi, że ktoś tutaj się za nich modli i to im daje takiej otuchy, nawet no takie bardzo momenty wzruszające, że jest ksiądz, który odprawia mszę świętą, sprawuje ofiarę mszy świętej.
Ale odprawia ksiądz tę mszę świętą w pustym kościele.
Tak, w pustym kościele. No niestety tutaj też władze włoskie, policja co jakiś czas gdzieś tutaj krążą, sprawdzają, czy podczas mszy świętej kościoły są puste.
To podobnie jest w Polsce. Pewnie ksiądz słyszał, że do 5 osób może być na mszy świętej. To tym bardziej może dziwić, że w sklepach spożywczych ograniczeń nie ma co do przebywania.
No właśnie, to jest przedziwne.
A tutaj jest tak, ale jeszcze chciałam się księdza zapytać, już zmierzając ku końcowi, o to, co się dzieje w szpitalach włoskich, jaka jest sytuacja w szpitalach włoskich, ale także też pod kątem, no można tak powiedzieć, współczesnej eugeniki, bo lekarze decydują często, komu ratować życie, komu nie, kto jest ważniejszy, kto jest silniejszy.
No, szpitale niestety tutaj na północy są przepełnione. Jest bardzo dużo przypadków, zresztą tak jak wiadomo też ze środków masowego przekazu dochodzi do tego, to już są rekordy, że umiera dziennie przeszło 1000 osób. Nie ma fizycznie tyle łóżek, nie ma tyle miejsc, jest bardzo dużo ludzi na intensywnej terapii i lekarze no, niestety muszą decydować, kogo w pierwszym rzędzie ratować. Wybierają ludzi młodszych, silniejszych. Starszych ludzi bardzo często nawet już nie zabierają do szpitala, pozostawiają ich w domu bez opieki, bez jakichś leków, czy w domach jakiejś opieki społecznej, jeżeli są jakieś zachorowania. No jest to sytuacja bardzo tragiczna, to co się dzieje. Ci ludzie umierają, co najgorsze w tym wszystkim, bo wiadomo, że trzeba kiedyś umrzeć, bez sakramentów. Nie ma możliwości, żeby ci ludzie mieli dostęp do kapłana. Nie pozwala się kapłanom wchodzić do szpitali, a są tacy kapłani czy biskupi, którzy chcieliby pomóc, chcieliby dać tym ludziom ostatnie namaszczenie, czy błogosławieństwo, czy spowiedź, która w takich momentach, w takiej chwili jest bardzo ważna dla osób wierzących, ale i nie tylko osoby, które nawet się nawracają w takim momentach i jest dużo takich nawróceń, a więc jest też jakieś światełko nadziei, że cała ta sytuacja może sprawić, że jednak ludzie w końcu się nawrócą. Ja sam tutaj też, żeby podnosić na duchu ludzi, wychodzę z Najświętszym Sakramentem w monstrancji, przechodzę od parafii do parafii, mam 4 parafie i błogosławię tych ludzi z daleka. Ludzie wychodzą do okien, ludzie wychodzą na balkony, klękają, żegnają się, czynią znak krzyża. No, jest to dla nich jakieś podniesienie na duchu bardzo ważne, że jest wśród nas, tak jak pani wspominała i to jak widzieliśmy w piątek, papieża Franciszka, który wychodzi z Najświętszym Sakramentem. Także no, ta nadzieja i taka otucha może nam tylko przyjść w tej sytuacji, w tej chwili od Pana Boga, a to, niestety to, tak jak...
To będzie chyba jeden z najtrudniejszych okresów, ten Wielki Post i te święta Wielkiej Nocy dla chrześcijan, dla katolików.
Oczywiście, prawda? Za zamkniętymi drzwiami. Ale te święta oczywiście tak jak zostały ustanowione będą, bo taka jest data świąt. Może tym bardziej to w jakiś sposób wytęży naszą modlitwę, nasze zaangażowanie, pomimo tego, że jesteśmy zamknięci gdzieś w naszych domach, żeby się łączyć w sposób duchowy. I może ta nasza modlitwa będzie jeszcze głębsza niż zwykle, kiedy tak bez problemu mogliśmy pójść do kościoła, żeby się pomodlić, żeby wysłuchać, być uczestniczyć w mszy świętej.
Bardzo dziękuję. Prosto z Włoch duchowny, który podtrzymuje na duchu swoich wiernych. Bardzo dziękuję. Ksiądz Tomasz Jochemczyk był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, godzina 7:28, za kilka chwil sytuacja na Ukrainie. Oczywiście nie kto inny niż Paweł Bobołowicz opowie nam o tym, co wyprawia obecny prezydent Ukrainy, a także w tym ciężkim czasie, jak Ukraina radzi sobie z tym kryzysem. Halo, halo, Paweł Bobołowicz.
Halo, halo Magdo, dzień dobry. Tak, zacznę oczywiście od tych krótkich informacji dotyczących koronawirusa, jak wygląda sytuacja dzisiaj, a właściwie to są dane z godziny 22 wczoraj, za dwie godziny będzie kolejny komunikat dotyczący chorób i na pewno ta liczba, którą zaraz podam, i tak jeszcze ulegnie zmianie. 548 osób zarażonych, to w ciągu doby wzrost o 73 osoby, zmarło w sumie 13 osób, w ciągu ostatniej doby zmarły 3 osoby. Najwięcej zarażonych jest w Kijowie, 102 osoby. Nawet teraz w tym momencie już są informacje dotyczące poszczególnych rejonów Kijowa, jak to wygląda we wszystkich częściach ukraińskiej stolicy, w której mieszka około 4 milionów osób. Też przewidziano, że ponieważ jest to już bardzo duża liczba, to oprócz tych szpitali, które pełnią funkcję szpitali infekcyjnych, też będzie przygotowane centrum wystawowe, Kijowskie Centrum Wystawowe, jako taki rezerwowy szpital, gotowy do tego, żeby przyjąć ewentualnie chorych. Ale pamiętajmy też, że na Ukrainie trwa cały czas wojna i dlatego ten komunikat jeszcze z frontu w ciągu ostatniej doby 18 razy prorosyjskie formacje ostrzelały pozycję ukraińską. Niestety tutaj też nie odbyło się bez strat. Znowu zginął ukraiński żołnierz, 3 zostało rannych, jeszcze jeden otrzymał bojowe urazy. No i ale tak jak powiedziałaś, na to wszystko nakłada się sytuacja polityczna. Wczoraj był bardzo gorący poniedziałek polityczny na Ukrainie. Odbywały się 3 specjalne posiedzenia Rady Najwyższej, specjalne, poza planowe, zwołane po to między innymi, żeby dokonać zmian w ukraińskim rządzie. Przypomnę, że ukraiński rząd nie ma jeszcze właściwie miesiąca, ten nowy rząd Denisa Szmyhala, a już okazało się, że 2 kluczowych ministrów, minister finansów i minister zdrowia, zostali zdymisjonowani. Minister zdrowia w okresie właśnie epidemii. Na tym pierwszym posiedzeniu specjalnym udało się odwołać, bo Rada Najwyższa odwołuje ministrów, ale nie udało się powołać nowych ministrów. Okazało się bowiem, że tradycyjna większość bezwzględna przecież, którą do tej pory posiada partia, czy posiadała partia Sługa Narodu, ta proprezydencka partia, przestała funkcjonować i tej większości już nie ma i nie uda się dokonać żadnych ruchów politycznych bez wsparcia innych sił, które do tej pory zazwyczaj były w opozycji. Do Rady Najwyższej przybył sam prezydent Zełenski i dopiero jego apel, jego bezpośrednie rozmowy spowodowały, że w drugiej próbie udało się powołać 2 nowych ministrów i rzeczywiście powołanie tych ministrów wskazało na to, że już nie są oni powołani tylko i wyłącznie głosami Sługi Narodu, prezydenckiej partii, ale też w jednym przypadku opozycji związanej z Janukowyczem, a w drugim przypadku z kolei udało się powołać ministra dzięki głosom partii Hołos, czyli partii związanej ze śpiewakiem Wakarczukiem. A co najciekawsze, nowe osoby, które zostały powołane, Sergii Marczenko, który będzie nowym szefem Ministerstwa Finansów, i Maksym Stepanow, który będzie nowym szefem Ministerstwa Zdrowia, to są osoby, które absolutnie były związane z poprzednim prezydentem Petrem Poroszenką, które funkcjonowały w układzie rządowym, tym, który przez Sługę Narodu był krytykowany i który właściwie na krytyce którego udało się prezydentowi Zełenskiemu wygrać wybory. Sergii Marczenko jest uznawany jako dobry ekspert w sprawach finansowych. Funkcjonował w rządzie Wołodymyra Grojsmana, pracował jako zastępca ministra finansów, a ostatni czas wręcz był zastępcą szefa administracji prezydenckiej Petra Poroszenki. Natomiast Maksym Stepanow był szefem administracji obwodowej w Odessie, też w czasach prezydentury Poroszenka, zresztą nominację właśnie na tego szefa tej administracji otrzymywał od prezydenta Poroszenki. No ale to oznaczało, że udało się stworzyć nowy jakiś układ koalicyjny. Mało tego, bardzo ważnym wydarzeniem wczoraj była próba przegłosowania ustawy, która jest nazywana w skrócie ustawą antykołomojską, czyli ustawa dotycząca zmian funkcjonowania w ukraińskich bankach, ale ta ustawa ma najważniejszy przepis. Przepis, który mówi o tym, że banki, które zostały raz znacjonalizowane, nie mogą powrócić w ręce poprzednich prywatnych właścicieli. No i nikt nie ukrywa, że ta ustawa jest związana wprost z kwestią największego ukraińskiego banku, Prywatbanku, który był w rękach oligarchy Kołomojskiego, Igora Kołomojskiego, i który został znacjonalizowany w sytuacji, gdy groziło mu bankructwo. Został przejęty z rąk Kołomojskiego, zresztą wtedy Kołomojski przeciwko temu nie protestował, ale od czasu, gdy nowym prezydentem jest Wołodymyr Zełenski, Kołomojski zabiega o powrót tego banku. Uchwalenie tej ustawy przekreśla jego plany i to uchwalenie tej ustawy było w jednym z koniecznych warunków, które postawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy do udzielenia pomocy finansowej Ukrainie. O uchwalenie tej ustawy prosił sam Wołodymyr Zełenski. No, po już tych głosowaniach, o których opowiadałem w sprawie dymisji ministrów, było wiadomo, że nie ma takiej większości w Słudze Narodu, która umożliwiłaby uchwalenie tej ustawy. Ale uchwalenie tej ustawy poparł były prezydent Petro Poroszenko, który też jest deputowanym, i jego partia zagłosowała za tą ustawą. I ostatecznie okazało się, że ustawa, tak zwana ustawa antykołomojska, została przegłosowana. A to oznacza, że na scenie polityczno-oligarchicznej Ukrainy na pewno nastąpi zmiana, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Igor Kołomojski nad tym faktem przeszedł bez głębszej refleksji. No zresztą, jak widać, deputowani, którzy są z nim związani, tych poprawek nie popierali. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła już w środku nocy. Ja nie doczekałem do tego momentu, bo prawdopodobnie było to już po drugiej godzinie w nocy. Oglądałem przez cały dzień wczoraj te trzy specjalne posiedzenia Rady Najwyższej, ale tego już bezpośrednio nie widziałem, więc znam to tylko z porannych relacji. W nocy została uchwalona druga ustawa, która była też warunkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego niezbędnym do tego, żeby Ukrainie dać pomoc. To ustawa o rynku rolnym, umożliwiająca obrót ziemi rolnej na Ukrainie. Przypomnę, że wielokrotnie już mówiliśmy o tej ustawie. Były procedowane poprawki do niej przez kilka miesięcy, 4000 poprawek. Wczoraj w ekspresowym tempie przegłosowywano poprawkę za poprawką, a właściwie większość z nich po prostu odrzucano i ostatecznie w nocy nastąpiło uchwalenie tej ustawy, co oznacza, że na Ukrainie pojawi się rynek ziemi rolnej. Jest tam wiele ograniczeń dotyczących kupna ziemi, między innymi przez pierwsze 2 lata nie będzie można skoncentrować więcej w jednych rękach prywatnych niż 100 hektarów ziemi. Do 2023 roku prawo kupowania ziemi będą miały tylko osoby fizyczne. Także na razie prawdopodobnie te zmiany ograniczają w jakiś sposób jeszcze taki swobodny, w pełni swobodny rynek ziemi, ale jednak pierwszy bardzo ważny krok, jeśli chodzi o obrót ziemi na Ukrainie, został dokonany. 2 podstawowe warunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego zostały spełnione, a to oznacza, że być może Ukrainę uda się ochronić od najgłębszego kryzysu finansowego, ale to też oznacza, że na ukraińskiej scenie politycznej w ciągu doby nastąpiły potężne zmiany, które na pewno wpłyną na kwestię rządzenia nowej ekipy z Sługi Narodu i prezydenta Zełenskiego.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję, Paweł Bobołowicz. Czy w Kijowie jest ciepło, czy zimno, czy pada śnieg? Bo na przykład w Warszawie wczoraj padał śnieg.
Magda, mieliśmy dosłownie taką samą sytuację jak w Warszawie, czyli weekend był piękny, 16 stopni, a dzisiaj rano już widziałem drobną warstwę śniegu, jest minus 1 stopień, także bardzo duży spadek temperatury, bardzo szybki, ale świeci słońce.
To macie szczęście, bo u nas na razie go nie widać i pewnie dzisiaj małe na to szanse. Bardzo dziękuję, Pawle, jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Godzina 7:37, poranek wnet trwa. A ja przypominam, drodzy Państwo, że pod numerem 507-247-289 mogą Państwo nagrać swój głos. Powiedzieć nam, jak spędzają Państwo ten okres. Mogą Państwo na przykład nagrać nam wiersz, bo wczoraj też taka sytuacja miała miejsce. Jedna ze słuchaczek zadzwoniła i nagrała wiersz związany z koronawirusem. Więc 507-247-289. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa opinie. Czekamy po prostu na was. A teraz przed reklamą zagra Krzysztof Zalewski. Oczywiście oryginał tego utworu śpiewał nie kto inny, a Czesław Niemen.